Słuchajcie, proszę przyjmijcie pozdrowienia, serdeczne pozdrowienia od świętych z kościoła w Prairie City i zapewnienia, sam to też słyszałem na własne uszy, że modlą się o nas wszystkich tutaj bardzo regularnie. Też serdecznie dziękuję za modlitwy z własnej strony, też dziękuję Sebastianowi za niesienie całości ciężaru przez 6 tygodni. I dzisiejszego poranka otwórzcie Mateusza 13 rozdział. Mateusza 13 rozdział. Dobrze być z powrotem, że tak powiem, w nieco cieplejszym klimacie. Mateusza 13 rozdział. Począwszy od 24 wersetu. Inne podobieństwo podał im, mówiąc: podobne jest królestwo niebios do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. A kiedy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel i nasiał konkolu między pszenicą i odszedł. A gdy zboże podrosło i wydało owoc, wtedy się pokazał i konkol. Przyszli więc słudzy gospodarza i powiedzieli mu: Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swojej roli? Skąd więc ma ono konkol? A on im rzekł: to nieprzyjaciel uczynił. A słudzy mówią do niego: czy chcesz więc, abyśmy poszli i wybrali go? A on odpowiada: nie. Abyście czasem, wybierając konkol, nie powyrywali wraz z nimi i pszenicy. Pozwólcie obydwom ruść razem aż do żniwa. A w czasie żniwa powiem żeńcom: zbierzcie najpierw konkol i powiążcie go w snopki na spalenie, a pszenicę zwieźcie do mojej stodoły. Pomódlmy się. Panie Jezu, dziękujemy za Twoje słowo. Prosimy, abyś zechciał teraz swoim Duchem Świętym poprzez swojego Ducha przemawiać i pouczać nas, objaśniać nam rzeczy, których sami w życiu nigdy nie odgadlibyśmy, gdyby nie Twoje objawienie, czym jest historia, ku czemu ona zmierza, jakie jest jej znaczenie, co się dzieje w świecie wokół nas. Dziękujemy za Twoje objawienie, iż możemy kroczyć w światłości, a to dzięki Twojej przelanej krwi. Powierzamy teraz ten czas Twojej opiece. Amen. Słuchajcie, zwykle kazania są na temat, czy dużo kazań jest na temat osobistej zachęty, różnego rodzaju zachęty w obliczu testów, prób, z którymi się ścieramy. Ale jako chrześcijanie też powinniśmy mieć szersze spojrzenie na historię, na to, co Bóg czyni w historii, to, co się dzieje w historii, ku czemu to wszystko zmierza, co w ogóle ma miejsce w świecie wokół nas. I tak naprawdę dzisiejsze kazanie będzie dotyczyło historii, dokąd to wszystko zmierza, będzie traktowało o celowości i postępie w historii. Gdybyśmy się tak zastanowili przez sekundę, celowość i postęp to są czysto chrześcijańskie pojęcia, dlatego że związane są one właśnie ze znaczeniem, jakimś projektem, przesłaniem. Wszystkie te rzeczy w jakiś nierozerwalny sposób się zazębiają. Gdyby świat był chaosem, tak jak niektórzy postulują, jakąś nieogarnioną przypadkowością, to w takim świecie każdy wynik byłby tak samo prawdopodobny jak każdy inny. Czyli tak naprawdę nic nie miałoby żadnego sensu, nie byłoby celu ani postępu. Wszelkie prawdopodobieństwo czy nawet statystyka straciłaby rację bytu. Ale pytanie jest naprawdę, dokąd to wszystko zmierza? Jaka jest czysto chrześcijańska czy fundament pod historię, historiografii? Na czym polega historia? Jako chrześcijanie wyznajemy w Kościele podczas nabożeństwa, przed sekundą żeśmy to uczynili, że wierzymy, i często o tym wspominamy, wierzymy w tak zwane nieciągłości w historii. W historii wiele, wiele razy już takie radykalne nieciągłości miały miejsce. Jeszcze wiele z tych nieciągłości w historii nadchodzi. Co mam na myśli, kiedy mówimy nieciągłości? Co mamy na myśli? Mamy na myśli, że w historii Ziemi nadchodzą, czy miały miejsce wydarzenia, czy również te, które nadejdą w przyszłości, których w żaden sposób nie można wydedukować z obserwowalnego otoczenia, ze środowiska wokół nas. Są to niespodziewane zmiany o globalnym zasięgu, które tak naprawdę zmieniają wszelkie dotychczasowe relacje na tym świecie i całość kontekstu tego świata. Czyli są zmiany, które były w historii, są rzeczy, które wciąż jeszcze nadchodzą, których w żaden sposób nie można wydedukować, obserwując świat wokół nas, a które zmieniają wszelkie relacje w tym świecie. No i oczywiście stworzenie jest jednym z takich rzeczy, o ile w ogóle można uznać stworzenie jako zmiana, dlatego że jest to sam początek historii, ale również upadek człowieka, czyli grzech, wkroczenie grzechu na scenę historii, ale na przykład potop za czasów Noego. Nie można było się udać nigdzie do żadnego instytutu meteorologii i gospodarki wodnej i dowiedzieć się, że będzie padało i będzie padać bardzo, bardzo dużo. Albo że będą miały miejsce trzęsienia ziemi, ruchy górotwórcze, wybuchy wulkanów. No, to są rzeczy, które w żaden sposób nie można było wydedukować na podstawie obserwacji czy na podstawie zapisków z przeszłości. Dlaczego? Dlatego, że nic takiego wcześniej w historii nie miało miejsca. No i oczywiście zmartwychwstanie naszego Pana, ale Jego drugie przyjście wciąż w przyszłości, powszechne zmartwychwstanie, sąd ostateczny, są to rzeczy, które radykalnie zmienią oblicze tego świata. W zasadzie jesteśmy teraz w okresie świątecznym i możemy powiedzieć, że to, co świętujemy, to jest największe wydarzenie, które miało miejsce w historii. Wszystko, co miało miejsce przed tym wydarzeniem i wszystko, co będzie miało miejsce po tym wydarzeniu, tak naprawdę znajduje swój fundament właśnie w przyjściu Chrystusa na świat. Pamiętacie, Pismo Święte określa to wydarzenie jako pełnia czasów. Kiedy nadeszła pełnia czasów, Bóg posłał swojego Syna, by ten narodził się z niewiasty. Tak więc to największe wydarzenie już mamy za nami i wszystko to, co nadejdzie w przyszłości, te pełne chwały wydarzenia, tak naprawdę będą zasadzały się, czyli wynikały, opierały z tego, na tym wydarzeniu, które świętujemy jako Boże Narodzenie. Ale zwróćcie uwagę, że wśród niewierzących również jest nurt, który się nazywa katastrofiści. Są to ewolucjoniści. Ale którzy na podstawie oczywistych dowodów widzą, że w historii świata miały miejsce jakieś niezwykłe wydarzenia, jakieś kataklizmy, których po prostu, od których nie sposób uciec. Niektórzy orientują się, słyszeli pewnie takie pojęcie jak kambryjska eksplozja. W zapisie kopalnym znajdujemy w pewnym okresie niesłychaną eksplozję wszelkiego rodzaju gatunków, bogactwa życia. Znajdujemy wszystkie gatunki, które żyją obecnie, o dziwo, w niezmienionej postaci, Ale oprócz tego jeszcze 3-4-krotnie więcej różnorodnych gatunków, które występowały na Ziemi. I później, nagle, w następnych okresach, one jakoś w dramatyczny sposób zanikają. Pojawiają się znikąd i następnie zanikają z jakiejś tajemnej przyczyny. I oczywiście to stwarza potężny problem, jeśli chodzi o ewolucjonistów. Ale jak widzimy, również oni uważają, że w historii świata były bardzo dramatyczne nieciągłości. Jedną z potężnych nieciągłości nadchodzącą w życiu każdego z nas jest oczywiście śmierć. Nasza własna śmierć jest coś, co każdy z nas, czy w historii życia każdego z nas jeszcze jest przed nami. W Ewangelii Łukasza czytamy w 17 rozdziale: jedli, pili, żenili się i za mąż wychodzili, aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki i nastał potop i wytracił wszystkich. Podobnie też było za dni Lota. Jedli, pili, kupowali, sprzedawali, szczepili, budowali. A w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba ogień z siarką i wytracił wszystkich. Tak też będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi. Czyli życie po prostu płynęło spokojnie w tych dwóch przypadkach w historii i później w nieoczekiwanym momencie, ale w konkretnym dniu kalendarzowym, wszystko uległo zmianie. W 2 Piotra, w 3 rozdziale, czytamy w tych wersetach tuż poprzedzających ten urywek, który czytał Mariusz. 2 Piotra, 3 rozdział, 3 werset. Wiedzcie przede wszystkim to, że w dniach ostatecznych przyjdą szydercy z drwinami, którzy będą postępować według swych własnych pożądliwości i mówić, gdzież jest przyobiecane przyjście Jego. Odkąd bowiem zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa, jak było od początku stworzenia. Obstając przy tym, przeoczają, że od dawna były niebiosa i była ziemia, która z wody i przez wodę powstała mocą Słowa Bożego, przez co świat ówczesny zalany wodą zginął. Ale teraźniejsze niebo i ziemia mocą tego samego Słowa zachowane są dla ognia i utrzymane na dzień sądu i zagłady bezbożnych ludzi. Tak więc przyjdą szydercy, mówi Piotr, którzy mówią, a nic się nie zmieni, wszystko jest tak jak było, zawsze tak było jak jest i tak będzie. Dlaczego? Żadne radykalne zmiany w historii nie nadchodzą. Podsumowanie możemy powiedzieć, że niewierzący to wierzący. Niewierzący ludzie to wierzący w status quo. Niewierzący ludzie wierzą w status quo, wierzą, że rzeczy nigdy nie ulegną zmianie. Zawsze mniej więcej były tak, jak jest i tak pozostanie aż do końca świata. Co więcej, niewierzący, co jest wręcz śmieszne i aż trudno w to uwierzyć, ale niewierzący nie wierzą we własną śmierć. Niewierzącym wydaje się, albo w taki sposób pocieszają się, iż w zasadzie poranne kawy, poranne sprawdzanie Facebooka, wszystkie te rutyny, w które są zaangażowani, będą trwały wiecznie. Że te rzeczy nigdy się nie skończą. Niemal zachowują się jak starożytni faraonowie, którzy w końcu uwierzyli, że są bogami i później z zaskoczeniem obserwowali swoją własną śmierć. Z niedowierzaniem, że i na nich przyszła śmierć, jak na zwykłych śmiertelników. Tak więc niewierzący, czy cechą charakterystyczną niewierzącego to jest właśnie to, że sąd Boży nie będzie sądu. To, co Mariusz przeczytał, że niebiosa z trzaskiem przeminą, daj spokój. Wszystko będzie mniej więcej tak, jak było normalnie. Przestań mi mówić i straszyć mnie tym abrakadabra o tych zmianach. Ja myślę, że Odkąd pamiętam, nic się nie zmieniło. Nie sądzę, nie mam żadnych przesłanek ku temu, że cokolwiek się zmieni. I rzeczywiście, czy są przesłanki na to, że niebiosa z trzaskiem przeminą? No oczywiście, że nie ma tych przesłanek. Jedyną przesłanką, jaka jest, jest objawienie. Bóg powiedział, co się stanie. Jego słowo jest pewne, podczas gdy jeśli odrzucisz Jego słowo, zdany jesteś na pastwę swojego własnego rozumowania. W tym urywku, który przeczytaliśmy o pszenicy i konkolu, tak naprawdę mamy przedstawioną historię świata. Jak to, co stało się w przeszłości, jak wygląda ona obecnie i czego możemy się spodziewać. Co się stało w przeszłości? Otóż gospodarz zasiał pole pszenicą i od razu na samym nieomal początku pojawiło się zło. I teraz obecny okres to tak naprawdę historia świata. Historia świata to jest historia dwóch plonów. Dwóch plonów. O ile tym mianem można określić bezużyteczny konkol. Ale są to dwie rośliny, dwa plony, które wzrastają ku dojrzałości obok siebie, w bezpośrednim sąsiedztwie siebie nawzajem. Jest to dziwna i niesamowita rzecz, aby dwie tak różne rzeczy, zastanówcie się przez sekundę, aby dwie tak różne rzeczy o tak różnych owocach i wreszcie o tak różnym przeznaczeniu wzrastały i przebywały obok siebie. Co więcej, na pierwszy rzut oka, z tego co przeczytaliśmy, na pierwszy rzut oka obydwa plony niczym się nie różniły. Wyglądały tak samo, zachowywały się bardzo podobnie, a jednak w końcu miało się okazać, iż były czymś zupełnie innym. Jedno miało służyć, propagować życie, drugie miało się okazać zupełnie, kompletnie bezużyteczne. Jest to dziwna sytuacja. Słuchajcie, teraz w tym okresie chodzimy, jak wielokrotnie wspominaliśmy, chodzimy do tych samych sklepów, jeździmy tymi samymi drogami. Jest to czas, dziwna sytuacja, kiedy wierzący, niewierzący, kiedy pszenica i konkol wzrastają tuż obok siebie. I słuchajcie, ta sytuacja nigdy więcej w historii się nie powtórzy. To jest wyjątkowy sezon i wyjątkowy okres, w którym tak różne plony są w tak bliskim sąsiedztwie siebie nawzajem. Nigdy więcej w historii. To jest sytuacja dziwna i niespotykana, która trwa tylko przez sezon. I słuchajcie, niestety podobieństwa to nie tylko sklepy, że ubieramy te same ubrania, nosimy i jeździmy tymi samymi drogami. Podobieństwa niestety sięgają głębiej. Konkol czasami zachowuje się jak pszenica, czyli czyni wiele dobrego na zewnątrz, podczas gdy pszenica wielokrotnie zachowuje się tak samo jak konkol. Słuchajcie, zadajmy sobie takie pytanie. Czy jest jakikolwiek grzech, jeden, można wymienić grzech, który nam, jako ludziom wierzącym, czy w Kościele, nigdy w życiu nie mógłby wystąpić? No nie ma czegoś takiego. No słuchajcie, sami wiecie, jakie grzechy nas trapią i bynajmniej nieobecność grzechu nie jest czymś, co nas wyróżnia. A jednak jesteśmy różni. A jednak, kiedy grzech się pojawia w rozpaczy, tak jak Dawid, uciekamy się do Boga i tam upatrujemy ratunku i wszelkiej pociechy. Ale jednak, mimo wszystko, na zewnątrz i bardzo często niewierzący to nam zarzucają, że na zewnątrz te same rzeczy nas trapią. Konkol i pszenica były tak podobne na początku, że kiedy nadgorliwi słudzy chcieli usunąć konkol, pamiętacie, gospodarz je powstrzymał. Gospodarz to oczywiście Bóg, pańska jest ziemia, co ją napełnia. I teraz zwróćmy uwagę, czym kierował się gospodarz, by powstrzymać swoje sługi. Werset 29. A on odpowiada, nie, abyście czasem wybierając konkol nie powyrywali wraz z nim i pszenicy. Pozwólcie obydwom rość razem aż do żniwa. Czyli to, czym kierował się gospodarz, to troska o to, aby żniwiarze niechcący przedwcześnie nie powyrywali pszenicy. Widzicie, gospodarzowi chodzi o to i tak naprawdę jemu zależy jedynie na pszenicy, by jej nic się nie stało i co więcej, by ona mogła, miała czas, by wydać swój owoc teraz na tej ziemi. Ale zobaczcie, 30 werset mówi, a w czasie żniwa, czytamy, powiem żeńcom, zbierzcie najpierw konkol i powiążcie go w snopki na spalenie, a pszenicę zwieźcie do mojej stodoły. Jest czas w miarę spokojnego wzrostu. Są oczywiście burze i czasy posuchy, ale w miarę spokojnego wzrostu, ale jest również czas żniwa, kiedy skończy się wszelkie wzrastanie i kiedy zaczną się domagać od nas owocu. Nadchodzi wielka zmiana, mówi Pan Jezus. Nadchodzi wielka zmiana. Jest czas w miarę spokojnego wzrostu. I teraz zwróćcie uwagę, jeżeli teraz ten spokój, jeżeli konkol będzie, i oczywiście o tym mówił Piotr w swoim liście, że konkol interpretuje ten spokój, spokojny okres wzrostu jako co? Jako pocieszenie. O, nic nam nie będzie. O, ten spokój będzie trwał na wieki. Och, nic nigdy tak naprawdę się nie zmieni na tej ziemi. Podczas gdy Bóg mówi, jest czas wzrastania, ale jest czas, kiedy zaczną domagać się owocu, kiedy świat, jakim go znamy, się skończy. Czyli można powiedzieć, że według mądrości nieba okres historii, tak naprawdę historii świata, to okres wzrastającej polaryzacji czy wzrastającego rozdwojenia. Czyli to, co się dzieje w historii, to wzrastające podziały, wzrastająca polaryzacja. Czyli nie łudźmy się, że zawsze będą wierzący i niewierzący obok siebie, podobni i w pewnym momencie wszystko będzie relatywnie spokojnie i w pewnym momencie przyjdzie Pan Jezus. Nic z tych rzeczy. Dlatego, że według tej przypowieści wyraźnie widać, że historia świata to historia wzrastającego rozdwojenia. Każda godzina, każda minuta, która przybliża nas do Jego przyjścia, z każdą epoką owoce dwóch plonów coraz bardziej są ewidentne, coraz bardziej są oczywiste. I widać to tak naprawdę na każdym polu. W każdej dziedzinie życia widzimy to owocowanie. Pamiętacie, nasz Pan powiedział, po owocach ich poznacie. I te owoce z biegiem czasu pokazują się. Pokazują się w życiu każdego z nas, ale również w historii, jako w całości. Weźmy sztukę na przykład. Gdyby ktoś powiedział o współczesnej sztuce, że jest głupia i bezsensowna, na przykład malarstwo Beksińskiego, to rzeczywiście moim zdaniem objawiłby przede wszystkim nie tyle swoją ignorancję, co tak naprawdę brak jakiejś elementarnej wrażliwości na artystyczny przekaz. Oczywiście wiele z tego, z czym mamy do czynienia, to jakieś płytkie, często pornograficzne, bardzo często śmieci, Ale w jakże wielu przypadkach, kiedy mówimy o sztuce, mamy do czynienia wręcz z powalającą ekspresją. Mistrzostwo bezsporne. Warsztat zdumiewający. Ale teraz musimy zapytać również o owoce. Jakie przesłanie wieńczy to mistrzostwo? Okazuje się, że wszystko to jest zaprzęgnięte, jak gdyby w służbie wyrażenia beznadziei, rozpaczy, samotności, lęku i bezsensu. Jak powiedziałem, wielu z nas oglądało na przykład malarstwo Byksińskiego. Wspaniały warsztat, niesłychana ekspresja, ale jakie owoce, jaki przekaz. Spójrzmy na religię i ona wydaje swoje owoce. Coraz bardziej widać na przykład świat islamu jako bankrut pogrążony w fatalizmie, a ostatnio w okrucieństwie bezsensownym okrucieństwie, które ma miejsce na Bliskim Wschodzie. Zwróćmy uwagę na kulturę. Kultura, pamiętacie, ma kult w swoim sercu, czyli każda kultura jest wokół, skupia się na jakimś kulcie. Teraz kultura Zachodu to kultura materialistycznego hedonizmu i relatywizmu, który przynosi również odpowiednie owoce. Niemoralności, spadku narodzin, ogólnego marazmu i zniechęcenia. Ale zwróćmy uwagę, że wcale nie inaczej jest w świecie nauki. I tutaj również dokonuje się polaryzacja. Coraz wyraźniej widać, że świecka nauka jest kompletnym bankrutem. Popatrzcie, jak łatwo i wygodnie było być darwinistą na początku XX wieku. Tak naprawdę, jak łatwo było być darwinistą jeszcze kilka lat temu. Trochę, kto to był? Huxley, który wyciągnął trochę dziwnie wyglądającego mułu z dna morza i powiedział, spojrzał na ten muł i powiedział, o, to jest protoplasta życia. O, na pewno w czymś takim mogło pojawić się życie. Spróbuj powiedzieć to teraz. No teraz już nie ma mowy. O ile nie chcesz się zupełnie ośmieszyć, absolutnie nie masz swobody, by coś takiego powiedzieć. Kiedyś wystarczyło popatrzeć na człowieka i goryla i powiedzieć, o, jeden jest przodkiem drugiego. Spróbuj tej sztuczki teraz. No jeszcze można gdzieś w szkole średniej czy podstawowej palnąć taką wspaniałą rzecz, ale już na wyższych uczelniach to po prostu nie wyjdzie. Dlatego, że to jest kompletna bzdura i ogólnie przyjęta. Kiedyś, kiedy niewiele wiedzieliśmy o funkcjonowaniu najprostszej komórki, wystarczyło tylko zaproponować nieogarnione przedziały czasowe, żeby uprawdopodobnić jej powstanie. Teraz spróbuj coś takiego zaproponować. Wiecie, co Darwin powiedział o komórce? Darwin nazwał komórkę jako komórki grudki galarety. Spróbuj teraz ty nazwać komórkę w taki sposób. Teraz, kiedy wiemy, można powiedzieć, nieskończenie więcej niż za czasów Darwina, kiedy wiemy, że pojedyncza komórka to nie jest nawet fabryka, to jest kombinat wielu fabryk, który zawiera w sobie różnego rodzaju śluzy, różnego rodzaju sygnalizacyjne cząstki, przepustki, które pozwalają cząsteczkom przedostać się przez określone śluzy. Wszystko ma niesłychanie skomplikowany mechanizm działania. Spróbuj teraz powiedzieć, że coś takiego zrobiło się z chaosu, albo że to jest zwykłą grudką galarety. No nie, teraz nie ma takiej swobody. Kiedyś nie rozumieliśmy na tyle genetyki, myśleliśmy, naukowcy, ewolucjoniści myśleli, że w genetyce odkryją to, czego nie, żadne skarby nie byli w stanie odkryć w zapisie kopalnym, czyli te sławetne formy przejściowe. Jednak jak się okazało, zawiedli się całkowicie. New Scientist, pamiętacie, w 2009 roku na okładce ogłosił drzewo Darwina ścięte. Darwin się mylił. Dokładnie w taki sposób na okładce można było przeczytać. Tak więc historia świata to jest dojrzewanie. To jest tak naprawdę wzrost w samoświadomości, tak można określić to, albo ukonsekwentnienie, czyli w konsekwentny sposób przynoszenie tych owoców, które powinniśmy przynosić. Niewierzący wzrastają w niewierze, uświadamiają sobie coraz bardziej i coraz wyraźniej, że są kompletnymi bankrutami, bez żadnego fundamentu. Tak naprawdę nie mają już gdzie się schronić. Jak podałem wam przykłady, które wam podałem, bardzo dogodnym schronieniem przez ponad 100 lat była darwinowska teoria ewolucji. Dlaczego? Dlatego, że to był czysty naturalizm. Wreszcie mogę wyjaśnić świat, mogę wyjaśnić życie bez Boga. Nie potrzebuję Boga. Potrzebuję zaproponować tylko ogromne przedziały czasowe i później w jaki sposób to wszystko się wypracowuje. Przez ponad 100 lat ta teoria służyła jako schronienie. Zwróćcie uwagę, co się dzieje teraz. Te jaskinie, te dziury, te miejsca schronienia stają się naprawdę coraz trudniej dostępne. Ale i my wzrastamy. Słuchajcie, i my wzrastamy w wierze. Odkrywamy, że istotnie Chrystus jest fundamentem, że w Nim i na Nim wszystko, co dobre, jest ugruntowane. Co więcej, widzicie, w jakiś dziwny sposób i niewierzący coraz bardziej to widzą. I niewierzący widzą, że coraz bardziej, że rzeczywiście Chrystus jest odpowiedzią na wszystko. Tyle tylko, że widząc to, wcale nie łączą tego z wiarą. Tak więc musimy pamiętać, że postępujące owocowanie nie jest obojętne. Tak więc historia, dwa plony wzrastają, coraz wyraźniej widać, jakie owoce przynoszą, owoce stają się coraz bardziej konsekwentne i teraz wraz z tym rozdwojeniem w historii następuje również postępująca wrogość. Wraz z postępującą polaryzacją mamy do czynienia z postępującą wrogością. Wrogość, która tak naprawdę znajdzie swoje zwieńczenie na sądzie ostatecznym w historii. Otwórzcie, jeżeli możecie, pierwszy rozdział Biblii, trzeci rozdział Biblii, pierwsza Księga Mojżeszowa. Trzeci rozdział, 15 werset. 3:15. I ustanowię, mówi Bóg, ustanowię nieprzyjaźń, ustanowię wrogość, ustanowię nienawiść. I ustanowię nienawiść między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę. Czyli zobaczcie, podobnie jak w naszej przypowieści, tak samo tutaj mamy owoce i mamy od samego początku ustanowioną wrogość, ustanowioną nieprzyjaźń. I tą wrogość oczywiście widzimy na każdym, również na naszym podwórku. Nie ma co liczyć na łagodność pani Magdaleny Środy, czy księdza Kozackiego, czy innych, którzy sprzeciwiają się wszelkiej przyzwoitości i wszystkiemu, co jest oparte na wierze. Coraz wyraźniej ci, którzy są z niewiary, coraz wyraźniej widzą, że potrzeba wielkiej wiary, ślepej wiary, aby utrzymywać swój światopogląd bez Boga. Intuicyjnie, dlatego że sam przed sobą nawet tego nie przyznam, wiem, że jestem w błędzie. Pozostaje mi co? Jeżeli jestem ewolucjonistą, wiem, że nie mam już żadnych odpowiedzi, w żaden sposób nie jestem w stanie wytłumaczyć niczego. Pozostaje mi już tylko jedyna rzecz, czyli wściekłość ataku i jeszcze jedna rzecz, i niemoralne życie. To są te dwie rzeczy. Wściekłość ataku na lud Boży i niemoralne życie. Jeżeli ktoś w to powątpiewa, zachęcam do na przykład Bóg Urojony, lektury, by nieco odczuć z tego rzeczywiście, jaką sympatią, w cudzysłowie, darzą nas ewolucjoniści na przykład. Jednak nieciągłości nadchodzą i to wcale nie w stylu Stephena J. Gooda. Teraz jeszcze wszyscy wstajemy, myjemy zęby, robimy sobie kawkę i wydaje się, że tak będzie trwało przez wiele, wiele lat, podczas gdy Bóg powiedział nam, co nadchodzi. Na koniec chciałbym jeszcze tylko zwrócić uwagę na jedną istotną rzecz. Nie rozmińmy się z tym bardzo oczywistym faktem, o którym ta przypowieść mówi, o pszenicy i konkolu. Ważna rzecz jest taka, że jest to pole pszenicy. To nie jest tak, że konkol i pszenica będą mniej więcej w tej samej ilości wzrastały na jednym polu. Prawda jest taka, że to jednak, czy historia świata, to jednak jest pole pszenicy. I pamiętacie Ewangelię Mateusza, 28 rozdział. Nasz Pan mówi, cała władza została mi dana na niebie i na ziemi. Idźcie i czyńcie uczniami, nie po kilka osób z każdego narodu, ale czyńcie uczniami całe narody. Czyńcie uczniami narody, ucząc przestrzegać je wszystkiego, co wam przekazałem. Pomódlmy się. Panie Boże, dziękujemy Ci, że dzięki Twojemu objawieniu wiemy, co się dzieje wokół nas. Wiemy, ku czemu to wszystko zmierza. Dziękujemy Ci, Boże, że teraz w tym dziwnym okresie, w tym dziwnym sezonie, kiedy obydwa plony wzrastają w bezpośrednim sąsiedztwie siebie, Ty, Boże, używasz nas, aby zaprowadzać swoje porządki na ziemi. Dziękujemy Ci, że nasze słowa, że nasze przesłanie, które nam poruczyłeś, byśmy głosili naszym znajomym, naszym przyjaciołom, że to przesłanie przemienia oblicze tej ziemi. Prosimy Cię, Boże, o to, abyśmy byli głosicielami tej nadziei w tym okresie, który jest szczególnym okresem nadziei, kiedy wszystkie rzeczy się kształtują, kiedy Twój wspaniały plan jest zaprowadzany. Dziękujemy, że Ty uczyniłeś nas częścią tego planu. Dziękujemy Ci za przyjście Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, za to, że kiedy nastała pełnia czasów, Ty posłałeś swojego Syna, aby dzięki Niemu zbawić swój lud. Amen. Amen.